mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Słowa do Mojżesza wypowiedziane, księdze rodzaju zacytowany, a równocześnie także tytuł książki, którą wydał Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, to jest dzieło filozoficzne, które analizuje płciowość człowieka. Powstało w Krakowie, ale nie było jeszcze gotowe do druku i stąd, pojechawszy do Rzymu, Ojciec Święty podzielił ten tekst na akapity i wygłaszał w środowych audiencjach. Płciowość, płeć człowieka jest zdeterminowana biologicznie. Każda komórka mężczyzny jest inna od każdej komórki kobiety. Fakt, że mu nikt nie może zaprzeczyć, jest rzeczą rozumu rozeznać to i wyciągać z tego wnioski. W sekwencji pierwszy został stworzony Adam i chwilę zatrzymamy się nad tym Adamem. Jaki ma być Adam? Adam ma siłę fizyczną, władzę ciała, która pozwoli mu lekko podnieść do góry jakiś ciężar, którego ona, Ewa, nie potrafi podnieść. Siła fizyczna może stać się przedmiotem dążenia mężczyzny. Jest to fałszywe postawienie sprawy, bo nie siła fizyczna decyduje o wartości człowieka, ale jego czyny. Mężczyźni stworzeni są do działania i w tym działaniu mogą nie zauważyć ani dokąd idą, ani kim są, zafascynowani samym faktem działania. I trzeba temu mężczyźnie pokazać, że on nie jest ciałem, że tylko ma ciało. Ponadto, z punktu widzenia biologii, organizm mężczyzny ma szczególną zdolność twórczą. Organizm mężczyzny w ciągu jego życia wytwarza nowe komórki, czego nie ma u kobiety. Kobieta nie jest twórcza. Organizm kobiety od okresu dojrzewania staje się wielką, twórczą fabryką biochemiczną, produkuje komórki potrzebne dla dziecka. Twórczy organizm. Praktycznie rzecz biorąc, ta twórczość jest do końca życia. Bywa, że starcy, nawet stuletni, miewali w historii ludzkości. Dzieci byli ojcami. Jest jakby niekończąca się młodość organizmu mężczyzny pod tym względem. A więc mężczyznę trzeba uznać przede wszystkim za ojca. Jest zawsze ojcem, ile razy zbliża się do kobiety. Dorosły mężczyzna jest potencjalnie ojcem. Nie ma momentu takiego, żeby myślał, a dzisiaj jestem bezpłodny, więc nie mogę być ojcem. Jest ojcostwo jako apogeum rozwoju mężczyzny, ale nie oznacza to przymusu działania biologicznego. Ponieważ determinacja biologiczna strukturą ciała nie oznacza determinacji aktywności. To, że posiada narząd zdolny do działania, nie oznacza, że ma obowiązek działania albo że ma prawo działania. Prawo do działania narządem rozrodczym mężczyzna dostaje wyłącznie od Stwórcy wtedy, kiedy przed ołtarzem, przed ludźmi i przed księdzem przysięga, że będzie kobiecie, którą wybrał, służył całe życie, będzie ją chronił, będzie ją kochał, będzie jej wierny i nie opuści jej aż do śmierci. Pozwolenie na używanie narządu przeznaczonego dla życia dostaje człowiek w sakramencie małżeństwa. Nikt inny. Nie chcą mężczyźni uznać tej prawdy i głoszą etykę permisywną, że wolno każdemu działać z powodu tego, że posiadają narząd. Fakt posiadania nie uprawnia do działania. Nie uprawnia nawet do działania to, że dany mężczyzna pokochał daną kobietę. Miłość nie daje prawa do działania rodzicielskiego. Do działania rodzicielskiego daje sakrament, daje pozwolenie Boże. I dlatego ten narząd ma być chroniony, ceniony, szanowany. Nie ma być przedmiotem zabawy, nie ma być przedmiotem wyzysku. Ma być świętym miejscem w człowieku. Karol Wojtyła powiedział, to jest miejsce twojej męskiej odpowiedzialności. Jesteś odpowiedzialny za to, co czynisz, jak czynisz, gdzie czynisz, z kim czynisz.